ciąg dalszy naszych katechez o Eucharystii jako tajemnicy sprawowanej. Kilka takich elementów liturgii chcemy uwypuklić, uwyraźnić i lepiej poznać. Dziś procesja. Jedną z charakterystycznych cech człowieka w Biblii jest pielgrzymowanie. Praktycznie rzecz biorąc, Biblia opisuje nam jedną wielką pielgrzymkę człowieka. Człowiek ukazany jest jako homo viator, człowiek pielgrzym. Ta biblijna wizja człowieka pielgrzyma ma takie dwa ujęcia. Z jednej strony jest to człowiek jako pojedynczy pielgrzym. I możemy tu mówić o Abrahamie, o Jakubie, o jego synach poszczególnych. Możemy mówić o Mojżeszu, możemy mówić o Józefie. Ale z drugiej strony to pielgrzymowanie w ujęciu biblijnym dotyczy również całych społeczności, całego narodu. Mówimy przecież o Izraelitach, o Izraelu jako pielgrzymie. Końcem pielgrzymki biblijnej jest zawsze śmierć i przejście z tego świata do życia wiecznego. Ale możemy także w Biblii znaleźć jeszcze inny aspekt pielgrzymowania, a mianowicie może to być podążanie ku doskonałości, ku osobistemu rozwojowi. I tu moglibyśmy przytoczyć słowa już z Nowego Testamentu, wypowiedziane przez samego Jezusa. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. W pielgrzymowanie wpisana jest doskonałość, troska o doskonałość. Na kartach Pisma Świętego możemy znaleźć różne opisy procesji, bo przecież procesja jest też pewnym etapem albo formą pielgrzymowania. Stary Testament mówi chociażby, wspomnimy tu Jozuego, który organizuje przemarsz wojsk przed zdobyciem Jerycha. I ten biblijny opis, możemy do niego wrócić. Byłoby dobrze, gdybyśmy dziś sięgnęli do Księgi Jozuego, 6 rozdział, pierwszych 16 wierszy, 6 rozdziału Księgi Jozuego. Ten biblijny opis zdobywania miasta ma właśnie charakter sakralnej procesji. Nie wyprawy militarnej, ale sakralnej, rytualnej procesji. Procesją było również sprowadzenie przez Dawida Arki Przymierza do Jerozolimy. Przeniesienie tej Arki do świątyni wybudowanej przez Salomona. Podobny charakter miało dziękczynienie po tym, jak Judyta pokonała Holofernesa. Również droga Izraelitów przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Ich powrót z niewoli babilońskiej czasami są porównywane do wielkich procesji, które prowadzi sam Bóg Jahwe, który idzie na czele tych procesji. Nowy Testament opisuje zaś tylko jedną procesję. Jest nią uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. I ta procesja, ten wjazd Jezusa do Jerozolimy, my pamiętamy, wspominamy to w Niedzielę Palmową wydarzenie, jest rytualnym zakończeniem Jezusowej pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej i jednocześnie początkiem, mówimy Wielkiego Tygodnia, czyli początkiem ofiary Chrystusa na krzyżu. I to wydarzenie zostało opisane przez wszystkich ewangelistów. Ten triumfalny wjazd Jezusa jest ostatnim etapem podróży do tego miasta, tradycyjną pielgrzymką na doroczne święto Paschy. Dla ludu Starego Testamentu procesja zawsze kończyła się złożeniem ofiary. Tutaj, w Nowym Testamencie, składającym ofiarę i ofiarą jest sam Chrystus. Bracia i siostry, procesje Kościoła, wspólnoty kościelnej, chociaż kształtowane w zgodzie z opisywanymi tymi wydarzeniami, które przytoczyłem ze Starego Testamentu i tej z Nowego Testamentu, to nie wywodzą się bezpośrednio z Biblii. Możemy znaleźć w nich elementy kultury, w których się kształtowały. związane są z miejscami geograficznymi i historycznymi danej epoki, w której procesje powstały. I tak w czasie sprawowania Eucharystii możemy wyróżnić kilka procesji. Pierwsza to jest procesja wejścia. Zawsze kiedy kapłan z ministrantami, z liturgiczną służbą ołtarza wychodzi z zakrystii, czy to jest krótkie wejście, czy dłuższe wejście, to jest procesja. Może być procesja z ewangeliarzem. W ubiegłą niedzielę, niedzielę biblijną, podczas każdej mszy świętej wchodziliśmy krótkim wejściem, krótką drogą, ale z ewangeliarzem w dłoniach. Procesja z ewangeliarzem. Może być procesja z darami przed liturgią eucharystyczną. Przypomnijmy sobie takie uroczystości, kiedy gdzieś na środku kościoła stawiamy stolik, na którym leży chleb i wino, woda. Czasem jest to jeszcze chleb i winogrona, które wnosimy w uroczystej procesji. To jest właśnie procesja z darami. Jest też procesja komunijna, kiedy wychodzimy z ławki, z miejsca, gdzie uczestniczymy we mszy świętej i podchodzimy do balasek, aby przyjąć komunię świętą. To jest również procesja. Procesja wejścia jest elementem obrzędów wstępnych. Trzeba sobie powiedzieć jasno, że w początkach chrześcijaństwa tej procesji nie było. Święty Augustyn wspomina w jednym ze swoich pism o tym, że msza święta w początkach chrześcijaństwa rozpoczynała się od pozdrowienia tych, którzy na nią przybyli, i już kolejnym elementem było czytanie Słowa Bożego. Dopiero w IV wieku, pod koniec, a już w VI zupełnie, ukształtowały się elementy wstępne, których wzorcem była liturgia papieska i wprowadzono procesję wejścia. Co oznacza ta procesja na początku mszy? Oznacza szacunek, oznacza uwielbienie, oznacza cześć dla przychodzącego do swojego ludu i do swojej świątyni Jezusa Chrystusa, którego widzialnym znakiem jest kapłan. A nasza stojąca postawa wtedy wyraża wdzięczność za zaproszenie na Eucharystię. Ale oczywiście też ukazuje człowieka jako pielgrzyma, który pielgrzymuje do niebieskiej ojczyzny. Pielgrzyma, który pragnie nieustannie się rozwijać i doskonalić, tak jak doskonały nas jest nasz Ojciec w niebie. Tej procesji na wejście towarzyszy śpiew, który rozpoczyna akcję liturgiczną, który pogłębia więź między zgromadzonymi i kieruje nasze myśli ku danej tajemnicy okresu liturgicznego. Bracia i siostry, procesja z ewangeliarzem. Ona może być na początku, ten ewangeliarz może być wniesiony, czyli włączona jest w element procesji wejścia, ale później jest jeszcze kontynuowana przed samą Ewangelią, kiedy ewangeliarz z ołtarza jest przenoszony na stół Słowa Bożego. Najczęściej ministranci niosą wtedy zapalone świece, najczęściej podczas uroczystej liturgii jest wtedy również używana kadzielnica. Ta procesja wskazuje, że Ewangelia i jej proklamacja, czyli głoszenie, jest najważniejszym elementem całej liturgii Słowa Bożego. Aby to podkreślić, towarzyszy tej procesji uroczysty śpiew Alleluja. Generalnie Alleluja zawsze powinno być we mszy świętej śpiewane. Zatrzymamy się na chwilę nad procesją z darami, o której już wspomniałem. W przeszłości chrześcijanie przynosili na mszę świętą dary spontanicznie z różnych okazji, na przykład pogrzebu, małżeństwa, mszy za chorych. Czasem dary składano w określonej prywatnej intencji. Dzisiaj przynosimy w procesji chleb i wino, które przyjmuje od przynoszących je w procesji najczęściej diakon, jeżeli jest taki podczas liturgii, albo inny kapłan, aby złożyć je na ołtarzu. Procesji z darami towarzyszy śpiew, który powinien trwać przynajmniej do chwili, gdy dary zostaną złożone na ołtarzu. Są one znakiem tego wszystkiego, co każdy i każda z nas przynosi na liturgię w swoim sercu. Wraz z naszymi cierpieniami, troskami, ale i radościami. Do tych darów, albo inaczej, z tymi darami nierozerwalnie związane są też wszystkie ofiary pieniężne, które składamy na tace. Idźmy dalej. Procesja komunijna. Uczestniczą w niej wszyscy wierni, którzy przystępują do Komunii Świętej. W pierwszych wiekach Kościoła, kiedy Eucharystię, mówiłem o tym na ostatniej katechezie, sprawowano w domach, bo nie było przecież świątyń, to był czas prześladowania. Dopiero edyktu mediolańskiego, 313 rok, zaczęto wznosić bazyliki, świątynie. Więc w wczesnych wiekach chrześcijaństwa, kiedy przyjmowano, sprawowano Eucharystię w domach, wspólnota gromadziła się przy stole, który stawał się ołtarzem. I komunię każdy przyjmował, pozostając na swoich miejscach. Najpierw ciało Chrystusa, a potem Jego krew. Od IV wieku przyjął się zwyczaj podchodzenia wiernych do ołtarza. Najczęściej komunię świętą przyjmowano pod dwiema postaciami w postawie stojącej, by okazać w ten sposób najwyższy szacunek. Ciało Chrystusa przyjmowano, a potem krew Chrystusa. Obecnie w naszej ojczyźnie możemy przyjmować komunię świętą zarówno w postawie klęczącej, jak i stojącej, z zaleceniem procesyjnego podchodzenia do stołu pańskiego. Kiedy przyjmujemy komunię w postawie stojącej, to warto przed jej przyjęciem przyklęknąć na jedno kolano. Oczywiście, jeżeli zdrowie nam na to pozwala, jeżeli nie możemy przyklęknąć, na pewno nie mamy grzechu. Możemy być spokojni. Wystarczy wtedy uczynić głęboki skłon. Przyjmowanie komunii świętej zawsze powinno odbywać się w sposób nabożny, godny i spokojny. Bracia i siostry, każdy z nas jest człowiekiem w drodze, jest homo viator, człowiek pielgrzym. Święta Faustyna w dzienniczku zapisała: ujrzałam dwie drogi. Jedna droga szeroka, wysypana piaskiem i kwiatami, pełna radości i muzyki i różnych przyjemności. Ludzie szli tą drogą, tańcząc i bawiąc się. Dochodzili do końca, nie spostrzegając, że to już koniec. Na końcu tej drogi była straszna przepaść, czyli otchłań piekielna. Dusze te na oślep wpadały w tę przepaść. Jak szły, tak i wpadały. A była ich tak wielka liczba, że nie można było ich zliczyć. I widziałam drugą drogę, a raczej ścieżkę, bo była wąska i zasłana cierniami i kamieniami, a ludzie, którzy nią szli, mieli łzy w oczach i różne boleści były ich udziałem. Jedni padali na te kamienie, ale zaraz powstawali i szli dalej. A na końcu drogi był wspaniały ogród, przepełniony wszelkim rodzajem szczęścia i wchodziły tam te wszystkie dusze. Zaraz, w pierwszym momencie, zapominały o swych cierpieniach. Niech nasze, bracia i siostry, świadome uczestnictwo we mszy świętej pozwala nam zawsze wybierać i wytrwać na drodze, która jest wąską ścieżką, wprawdzie zasłaną cierniami i kamieniami, ale iść nią, nawet ze łzami w oczach, warto, by osiągnąć nasz cel, wspaniały ogród, którym jest niebo. Dziękuję wam, bracia i siostry, za waszą cierpliwość, za wysłuchanie katechezy. Życzę wszystkim dobrej, pięknej niedzieli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.